Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Dzisiaj kolejny raz witamy Was w nieco innych okolicznościach. Już niestety nie mamy tej przyjemności, żeby spotykać się w jednym fajnie wygłuszonym pomieszczeniu, więc nie chciałbym zapeszać, ale wrażenia akustyczne Wasze po tym, jak będziecie dalej doświadczać tego odcinka, mogą nie być tak przyjemne jak przez ostatnie dwa epizody.
U mnie się poprawiło, bo doszedł do zestawu popfiltr. Mam nadzieję, że będę mniej zgłoskował wybuchowymi Wasze uszy.
Tak jest, także no cóż, dzisiaj odcinek numer 15, epizod numer 15, w sumie nie wiem, jak powinniśmy to zapowiadać.
15 odcinek naszego słuchowiska.
Okej, słuchowisko, uwielbiam to słowo, niech będzie, więc 15 odcinek naszego słuchowiska, przed Wami Karol Morawski.
Oraz Tomasz Iwański.
Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie, zapraszamy na dzisiejszy epizod.
W tym epizodzie chcielibyśmy zacząć chyba od follow-upu do tematu głównego poprzedniego odcinka, czyli detekcji, jak się ostatnio dowiedziałem, to się wymawia CSAM.
CSAM. Tak, no temat jest na tyle gorący, że musimy nieco podbić do tego tematu, bo wiele rzeczy się zmieniło od czasu naszego ostatniego słuchowiska. Zatem zaczynajmy.
Mianowicie w kodzie już iOS 14.3, czyli obecnej wersji systemu, która już jest powinna być przynajmniej na waszych urządzeniach, znaleziono pliki związane z Neural Hash i zrobiono reverse engineering i zbudowany cały model w Pythonie. Każdy z was może sobie pobrać repozytorium z GitHuba, wyciągnąć odpowiednie pliki ze swojego urządzenia, czy to jest macOS, czy iOS, i można sobie używać tego Neural Hasha. No i niestety okazuje się w wątku na GitHubie, że istnieje bardzo dużo false positive'ów.
Ja nie wiem, jak mam to skomentować, ale mieliśmy dyskusję na ten temat jakiś czas temu, Karol, więc jakby generalnie co do zasady oczywiście nie ma nic w tym złego i jakby teraz, jeżeli tylko będziemy doświadczać tego, że coś już było i jest to potrzebne i tak dalej, to nie stanowi dla mnie jakby większego problemu. No niemniej jednak wydaje mi się, że ta informacja nie była wystarczająco transparentna od samego początku i to dla mnie budzi jakieś dozę nieprzyjemnego smaku.
Tak, i biorąc pod uwagę, jak całe środowisko zareagowało, Craig Federighi udzielił wywiadu Janie Stern z WSJ i obiecywał, że Apple się oczywiście pochyli nad tymi prośbami, że zdali sobie sprawę z tego, że komunikacja nie przebiegła tak, jak powinna, no i że wyniknęło bardzo dużo nieporozumień, które firmę bolą, ale też rozumieją wszelkie wątpliwości speców od zabezpieczeń. Czym jest WSJ? To jest Wall Street Journal oczywiście. Nie mogłem sobie rozpracować tego skrótu. Kim jest Craig? Craig jest wiceszefem Apple, wiceprezesem Apple i szefem do spraw programowych. I wydaje mi się, że ma informacje z pierwszej ręki i bez jego zgody to nie mogło przejść.
Powinien zapewne mieć przynajmniej takie informacje, więc trzymajmy się tego, że je ma, więc tak to wygląda.
Dali ciała, chcą wyjść z tego z twarzą, twierdzą, że dobrze zrobili, nie będą się cofać z tym. No i co nam pozostaje? Albo używać ich urządzeń, albo przenieść się na zielonego robocika, o którym kilka słów za chwilę.
Tak, więc no jeszcze raz z całą stanowczością potwierdzę, że idea tego, o czym rozmawiamy, jest bardzo słuszna. Zresztą myślę, że co bardziej świadomy użytkownik jakby w pełni zdaje sobie z tego sprawę, że mniej lub bardziej, ale jednak jest inwigilowany, niezależnie od tego, jakiego urządzenia używa i czy jest na czymś od Apple'a, czy od innego producenta. No tyle tylko, że miło by było, żeby to, o czym zawsze Apple mówił, że jest jego świątynią, czyli nasza prywatność, skoro już w nią wkracza, to żeby po prostu najzwyczajniej w świecie to było transparentne i tyle, żeby każdy od samego początku mógł się przekonać, jaki jest plan, jaki jest zakres, żeby mógł dalej zdecydować, czy okej, jestem z tym, czy jednak wychodzę. Pomijam to, że wyjście, tak jak powiedzieli, za chwilę sobie o tym porozmawiamy, nie do końca jest atrakcyjne, ale ja bym mimo wszystko był bardzo ukontentowany, jeżeli tak by to mogło wyglądać od samego początku.
No, zgadza się. Sami wiedzą, że zabrakło tej komunikacji. O czym nie powiedzieliśmy też w ostatnim odcinku, pojawiła się strona, podstrona na Apple.com, gdzie jest opisane, jak powinno działać w teorii cały mechanizm. nie wgłębiają się w kwestie techniczne, oraz co mogą robić rodzice i gdzie mogą uzyskiwać pomoc, jeżeli ich dziecko bądź ktoś z bliskiego otoczenia trafi na takie treści. Jest 9 PDF-ów, podlinkujemy Wam na pewno w opisie odcinka.
Tak jest, więc co bardziej wrażliwych rodziców zapraszamy do lektury.
No i tak, wspominałem o zielonym robociku, jednak tutaj też Microsoft macza w swoim palce. Mianowicie jakiś czas temu Microsoft brał udział w opracowaniu technologii, która nazywa się PhotoDNA, która stoi właśnie za tym neural hashem i pozwala ona na analizowanie zdjęć z dosyć dużą predykcją zgodności. Jednak biorąc pod uwagę, że jest to produkt Microsoftu, no to możecie być pewni, że Microsoft wrzucił to do swoich narzędzi, które obecnie używacie. I w momencie, kiedy na waszym dysku OneDrive, czy też na Google Drive znajdują się treści, które się tam nie powinny znaleźć, to one są analizowane przez PhotoDNA. Tym bardziej Google mówi, że oni pracują na otwartych zdjęciach. Więc prywatność moim zdaniem w takim wypadku jest zerowa, a nikt jakoś na Mountain View czy inne firmy z Doliny Krzemowej nie idzie z pochodniami i widłami.
Zgadza się to, więc problem jest taki, to chyba tak trochę nazwał, że ktoś chce być fair i załóżmy, że takie było podejście Apple'a. Trochę im się poślizgnęła noga i tak od samego początku rozlało się na nich to, co nie powinno, a firmy, które w cudzysłowie robią po cichu, podobne, o ile nie zdecydowanie bardziej ingerujące w naszą prywatność rzeczy, wdrażają technologię, rozwiązania, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, przychodzi to po prostu bez echa i to też niestety, ale pokazuje trochę mechanizmy, które dzisiaj funkcjonują globalnie, jeżeli chodzi o podejście do technologii, to chyba bym zbyt zawęził. Po prostu, które funkcjonują społecznie.
Zgadza się, tym bardziej, że Apple już od 2019 roku skanuje maile, które znajdują się w iCloudzie.
Rączka szczerze, do góry, kto o tym wiedział.
Właśnie. I też w taki sam sposób przeszukują dane pod kątem treści pedofilskich, no i moim zdaniem też zabrakło tej komunikacji, bo chociaż w sumie protokół mailowy powstał ponad 20 lat temu, jak nie 30, więc moim zdaniem używanie takiego systemu komunikacji do przesyłania jakichkolwiek poufnych informacji, które nie są szyfrowane, no to mija się z celem, więc to, czy Apple czyta te maile, czy one są gdzieś przechwytywane po drodze, no to moim zdaniem cokolwiek zostało wysłane mailem, nie możemy wziąć pod uwagę, że w jakikolwiek sposób jest bezpieczne. Przykład pana ministra, którego nazwisko zaczyna się na D, a kończy na Worczyk, pokazuje dobitnie.
No dobrze, okej. No bo tutaj jeszcze oczywiście należałoby powiedzieć na pewno o tym, że prawo federalne, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, wymaga generalnie rzecz biorąc od dużych firm medialnych, żeby w jakikolwiek sposób, jeżeli natrafią gdzieś na to, że w ich zasobach przechowywane są treści tego typu, żeby to było jasno zgłaszane do odpowiednich służb.
No i moim zdaniem te firmy robią wszystko, żeby się dostosować, żeby nie robić sobie problemów, chociaż podobno te firmy mogą być osobnymi państwami już teraz, biorąc pod uwagę liczbę użytkowników, ale moim zdaniem nawet kosztem prywatności, oddzielając od tego zagrożenia, o jakich mówiliśmy ostatnio, trzeba, nawet nie warto, tylko trzeba walczyć z takim procederem.
Tak, no to oczywiście kolejny raz. Co do zasady się zgadzam.
No i co, chyba tyle. Możemy przejść do newsów,
tak,
które przygotowaliśmy w ilości całkiem sporej.
Dokładnie. No to cóż, zaczynajmy od ciebie, Karol, może.
Ode mnie. Słuchajcie, news motoryzacyjno-ekologiczno-technologiczny. Oczywiście podesłany przez naszego przyjaciela Piotra. Słuchajcie, firma electronicbrands.de tworzy pojazd, który nazywa się X-Bus. Jak to nazwałem podczas naszych rozmów przed odcinkiem, jest to tak zwany okórek 2.0. I słuchajcie, samochód jest modułowy, możecie sobie przeklikać konfigurator i wybrać sobie odpowiednie elementy, które Was interesują w tym samochodzie. Jedna rzecz mi się nie podoba, w tym konfiguratorze nadal nie ma możliwości wybrania większej ilości baterii, bo on posiada podstawowy wariant akumulatora o pojemności 10 kWh i zasięgu około 200 km, ale opcjonalnie możemy dołożyć do 30 kWh i zasięgu 600 km. co na takiego małego pierdka może być super rozwiązaniem.
No i znaczy ja jestem zachwycony generalnie modułowością, rozwiązaniami, jakie to działa. Warto dodać, że auta mają wbudowane panele solarne na dachu w zależności od konfiguracji, którą sobie wybierzemy. Oczywiście ich powierzchnia jest większa, tym samym ilość energii, którą jesteśmy w stanie uzyskać, jest zdecydowanie większa, także cena do tego wszystkiego, jak się popatrzy, wcale nie jest kosmiczna. Ja po prostu czekam na to, żeby takie auta zaczęły się pojawiać. Myślę, że jeżeli doczekamy do tego czasu, to nasz pierwszy pojazd serwisowy, myślę, że będzie spod tej bandery. Życzyłbym sobie tego i tobie również, Karol, bo to jest to naprawdę bardzo ciekawa historia, także bardzo serdecznie polecam zapoznanie się z tym materiałem.
Szczerze, takim samochodem z chęcią bardziej bym się przejechał niż Teslą.
Tak, ja zdecydowanie też. Przyjemnie to wygląda, sam jestem ciekawy, jak się kojarzy. Oczywiście na stronie możecie zobaczyć, jakie jest wyposażenie podstawowe, które też nie pozostawia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nic do życzenia. Nie jest to ekskluzywne auto z czterema zerami na masce, ale jeżeli poczytacie sobie o tym, co producent daje w standardzie i co dodatkowo możecie mieć, szapoba. Bardzo duża możliwość konfiguracji i to jest świetne, że rzeczywiście to auto można albo zrobić super budżetowo, tak po prostu z najprostszych komponentów, żeby mieć w najprostszej konfiguracji, albo po prostu starać się, nie wiem, wyczesać je jakimś szczotkowanym aluminium i tak dalej, komponentami ze szczotkowanego aluminium, żeby uściślić.
Przy czym ten samochód ma tylko 450 kg masy własnej. Jest to plastik Fantastic, ale dzięki temu możemy osiągnąć bardzo duży zasięg.
Tak, i to mnie trochę zastanawia, czy wiatry, które obecnie w naszej ojczyźnie są, czy nie spowodowałyby, że w którymś momencie to auto by odleciało, bo obawiam się, że niestety mogłoby tak być i to jedna z rzeczy, która mnie osobiście najbardziej niepokoi, no ale rozumiem, że coś za coś, niższa masa, większy zasięg i na odwrót.
Rząd powinien zainwestować w to, zamiast tą Izerę, naszą sławetną.
Izerę. Nazwa sama jest dość zaskakująca.
No dobra, Tomasz, może teraz twój news.
Okej. Okay. Dobrze, ja zacznę od dość egzotycznej rzeczy, mianowicie być może część z was już słyszała jakiś czas temu też, ale dopiero teraz przyszło mi zapoznać się nieco głębiej ze szczegółami. Mianowicie farmy fotowoltaiczne, które zaczynają być budowane w kosmosie. Oczywiście przodownikami w tej materii są i Stany Zjednoczone i Chiny. No jaki jest plus tego typu rozwiązań? No to oczywiście chodzi o to, żeby niezależnie od pory dnia w każdej godzinie tak naprawdę mieć w zasadzie równomierną ilość energii, którą będziemy w stanie ze słońca odbierać. Oczywiście nie mówiąc o tym, że będzie to zdecydowanie bardziej efektywne rozwiązanie. Także powoli pojawiają się takie pomysły. No i oczywiście wielu z was w tym momencie ma prawdopodobnie przed oczyma, że taka farma fotowoltaiczna, która będzie umieszczona na jakiejś satelicie. Na razie mówimy o niedużych instalacjach megowych. Mowa jest gdzieś, że w przeciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Przypomnę tylko, że Chiny zadeklarowały, że do 2060 roku będą krajem, który będzie zeroemisyjny. Będą te instalacje się oczywiście stosunkowo powiększać. No i pozostaje pytanie, które zapewne rodzi się w głowach wielu z was, w jaki sposób ta energia, która będzie w kosmosie pobrana i przetworzona, bo przynajmniej konstrukcje mówią o tym, że to, co będzie pobrane, jeżeli chodzi o energię słoneczną w kosmosie, będzie miało trafić jakoś na Ziemię. No i teraz właśnie pytanie brzmi, jak to miałoby wyglądać? Pewnie wielu z was widzi to tak, że to byłby jakiś latawiec, który miałby olbrzymio długi kabel, który, nie wiem, Ziemia się będzie kręcić razem z tym kablem i tak dalej, i tak dalej. To dość kuriozalny obraz, ale zakładam, że wielu z nas może mieć takie przekonanie. No otóż nie, oczywiście tutaj w tym momencie ja się też zastanawiam, to też jest dobry temat do dyskusji, czy biorąc pod uwagę to, co za chwilę powiem, nie otwiera nam się powoli temat bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej, gdyż tutaj Chińczycy, no i oczywiście Stany Zjednoczone również opracowują technologię, która miałaby za pomocą mikrofali przesyłać na takie odległości energię elektryczną. Oczywiście wiąże się to z dużymi problemami, bo prawdopodobnie w obrębie kilku, kilkunastu kilometrów, w zależności od odległości od Ziemi tejże satelity z fotowoltaiką, musiałaby być bezludna wyspa w cudzysłowie, czyli specjalnie zaprojektowana konstrukcja, która odbierałaby te mikrofale i zamieniała w energię elektryczną. Nie ma na razie jeszcze jednoznacznie badań na temat strat, które by były podczas tego przesyłu generowane. Niemniej jednak fajnie, no ja mam wrażenie, że świat w tej chwili ściga się coraz bardziej na pomysły, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zapewniać energię elektryczną, zresztą o trochę innej technologii, bardziej przyziemnej, ale równie ciekawej będzie kolejny mój news. Także cóż, no zapraszam do śledzenia, do poczytania i oczywiście do dyskusji, jeżeli ktoś będzie chciał z nami o tym podyskutować, to zapraszamy serdecznie.
Ja mam tylko jedną wątpliwość właśnie do tej przestrzeni, gdzie będą odbierane te mikrofale. Mianowicie boję się, że to będzie taki pas ziemi niczyjej, jałowej, bo zwierzęta przy takiej mocy mikrofal to raczej nie przeżyją tam. Nie mówię już o zwierzętach, które będą pod ziemią lub o ptakach, które wlecą w pole tych mikrofal.
Znaczy... Zgadza się. Generalnie nie jest to oczywiście idealne rozwiązanie, ale no z tego, co udało mi się doczytać i w tym, i w innych artykułach na ten temat, w pierwszej kolejności będą testowane balony, które będą wynoszone na kilkaset metrów i będą miały po prostu przesyłać z mniejszych odległości, żeby w ogóle zweryfikować zasadność tego typu technologii. Nie umiem powiedzieć, w jaki sposób mikrofale roznoszą się poza atmosferą. Nie jestem niestety aż tak dokształcony z tej materii fizyki. No, obawiam się, że może być to nieco różne doświadczenie, jeżeli chodzi o coś, co rozchodzi się w atmosferze, a poza nią, no ale cóż, czas pokaże na pewno.
No, ale to na pewno jest i tak mniejsze skażenie, zanieczyszczenie w porównaniu z tym, co przeczytałem w jednym z twoich newsów na temat pięknej, cudownej polskiej budowli.
Tak, tak, no zgadza się, oczywiście, więc, ale ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo mamy mimo wszystko w dalszym ciągu problem globalnie z ilością miejsca, w cudzysłowie, dla naszego życia, dla istot żywych, które na planecie funkcjonują. No nie jest tajemnicą, że 80% powierzchni Ziemi to woda, 10% to pustynie, 10% tylko mniej więcej jest zdatna do zamieszkania, więc zakładam, że fajnie by było, żeby 10% tej powierzchni, która i tak jest nieprzeznaczona do życia i będzie coraz więcej tej przestrzeni ze względu na to, że globalnie temperatury wzrastają i ludzie z tych miejsc, które są najbliżej równika, będą niestety musieli się przenieść w inne rejony świata, żeby móc tam egzystować. Tak, zakładam, że to byłoby idealne miejsce, żeby w taki sposób zagospodarować te tereny, żeby odbierać te fale, bo byłoby to chyba z korzyścią dla wszystkich. No dobrze, to może w takim razie, jeżeli już wywołałeś ten temat, to ja pozwoliłbym sobie przejść do następnego newsa. No i do czego zmierzam? Chciałbym przede wszystkim, żebyście przypomnieli sobie, bo w jednym z wcześniejszych odcinków polecałem wam książkę Zasada 80/20 Richarda Kocha i w zasadzie ten news z jednej strony oczywiście znowu jest związany z odnawialnymi źródłami energii, z tą tematyką, która jest dość bliska ostatnio mi i dlatego też tyle o tym staram się mówić. No ale też artykuł mówi wprost, że zaprzestanie produkcji energii w 5% najbardziej emisyjnych elektrowni z kopalnych zasobów na Ziemi spowodowałoby prawdopodobnie zmniejszenie emisji aż o 75%, co jakby idealnie wpisuje się w tą zasadę, czyli 80/20, więc zakładam, że matematycznie jakbyśmy doszli do 20% niwelowania elektrowni, które są najbardziej emisyjne, doszlibyśmy do tego, że udałoby się te emisje, oczywiście, żeby sprawa była jasna, w sektorze energetycznym ograniczyć. Także ciekawy bardzo artykuł, polecam. Podana jest w nim tabela, która jest wyciągiem z raportu przygotowanego przez specjalistów i nie pamiętam, jak się nazywała ta organizacja, ale już...
ERL, to jest Environmental Research Letters.
Tak jest i DOI. No i tu karma też jest jeszcze podana. No ale dobrze, nie trzymając się szczegółów, generalnie niestety smutne jest to, że biorąc pod uwagę badania z 2018 roku na pierwszym niecnym miejscu, jeżeli chodzi o ilość emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jest jedna z naszych fantastycznych elektrowni węglowych zlokalizowana niedaleko Wielunia, czyli Bełchatów. No cóż, przykre, ale prawdziwe, także tak to wygląda. Ciekawie jest opisany cały artykuł, on też między innymi mówi o tym, że podejść jest kilka, bo można by po pierwsze zmienić technologię, żeby zamiast węgla był to gaz ziemny, który generalnie intensywność emisyjną ma niższą, aniżeli węgiel spalany i też już dużo by to dało, jeżeli w tych największych emitentach zmieniłaby się technologia, ale co okazuje się najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie mechanizmów, które wychwytywałyby ten dwutlenek węgla, który miałby być emitowany, który jest emitowany tak naprawdę przez te olbrzymie kopciuchy. No i co? Polecam.
Przede wszystkim wspominaliśmy też o Chinach. Chiny jawią się jako państwo, które jest takim jednym z największych zanieczyszczaczy. I właśnie w tym raporcie z 2018 roku w pierwszej dziesiątce znajduje się tylko jedna elektrownia węglowa w Chinach i to dopiero na szóstym miejscu. A tym bardziej, wczoraj w jednym z podcastów właśnie przesłuchałem, że elektrownia Bełchatów w ciągu roku generuje więcej CO2 niż wszystkie elektrownie w Norwegii razem wzięte.
No, ja to w ogóle mnie jakby nie dziwi i to jest obrzydliwe, co się dzieje w tej materii, no ale tak już niestety jest i chyba niewiele niestety z tym zrobimy, chociaż mimo wszystko dalej mam nadzieję.
Przejdźmy, Tomasz, przez twoje newsy.
No to zacznę najpierw może od kolorowych elewacji z paneli fotowoltaicznych, czyli też całkiem ciekawa rzecz. Pewnie wielu z was myśli, że mowa tutaj o perowskitach. Jeszcze nie, ale to też jest kolejna technologia, która oparta jest też dalej o krzemiany, ale mowa generalnie o tym, co ja też bardzo, bardzo szanuję, czyli próbujemy jakkolwiek zurbanizować technologię odnawialnych źródeł energii i wpisać ją w nasz obecny krajobraz. Także polecam, żeby zapoznać się z newsem. Mowa o budynku bodajże w Göteborgu, o ile dobrze pamiętam, czyli wiadomo Szwecja, która jest na piedestale, nie wiem czy mogę tak powiedzieć,
przodownikiem,
dziękuję Karol, przodownikiem jeżeli chodzi o minimalizację emisji jako miasto i w ogóle zmianę, próbę zmiany podejścia jako miasta ludzi do tego zagadnienia. No i cóż, generalnie sprowadza się to do tego, że po pierwsze jako elewację montujemy panele, które są ładne, kolorowe i z daleka wyglądają bardzo dobrze, dopiero z bliska wygląda to może nie tyle niekorzystnie, co widać, że to jest rzeczywiście jakiś panel fotowoltaiczny. Jest to częściowo przeźroczyste, ale generalnie sprowadza się do tego, że po pierwsze oszczędzamy miejsce, o czym już rozmawialiśmy przed chwilą, którego za dużo nie mamy, no a dwa, że rzeczywiście jesteśmy w stanie w takim bądź razie, biorąc pod uwagę to, co dają nam te rozwiązania i perowskity, które też pojawiają się coraz częściej, jeżeli chodzi o technologie, które mam wrażenie zastąpią tradycyjne panele fotowoltaiczne. Bliżej tego, żeby każdy budynek, każda konstrukcja czy każdy element, który wymaga energii elektrycznej do funkcjonowania, mógł być samowystarczalny i tutaj kciuki w górę i bardzo się cieszę, że idziemy także w tą stronę.
W tym artykule brakuje mi jednak informacji, jakiej mocy jest ta instalacja, bo jej koszt to 7 milionów koron szwedzkich, czyli około 3 miliony złotych. Składa się z 1100 modułów o łącznej powierzchni 900 metrów kwadratowych. No i niestety właśnie nie widziałem nigdzie jej mocy.
Też nie widziałem, zgadza się, to informacja, której brakuje, ale rozwiązanie cieszy oko, bo rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie wygląda. No ten budynek, tak? Więc serdecznie polecam. No dobrze.
Postaram się dociąć ten obrazek jako podrozdział odcinka, żebyście mogli od razu zobaczyć bez wchodzenia w artykuł.
Dobrze, no i kolejny i ostatni news ode mnie, czyli to, czego spodziewałem się już od pewnego czasu, a mianowicie okazuje się, że Siemens powoli zaczyna planować rozwiązania, jeżeli chodzi o swoje farmy wiatrowe, które są na morzu, tak, ażeby od razu wyposażać je w elektrolizery, które miałyby na celu energię, którą wyprodukują wiatraki, zamieniać w wodór i tym samym go po prostu magazynować, więc świetne rozwiązanie. Jeżeli ktoś z was pamięta ze szkoły podstawowej, generalnie elektroliza mówi o tym, że po wprowadzeniu prądu do wody wydziela się i wodór, i tlen. Tu byłby dużo, trochę większy problem, jeżeli chodzi o słoną wodę, aczkolwiek jest to możliwe. Zatem generalnie takie farmy miałyby powodować to, że naddatki, które niewątpliwie za chwilę będą, bo biorąc pod uwagę plany, jeżeli chodzi o globalny rozwój morskich farm wiatrowych, mówią o tym, że bardzo dużo byłoby energii produkowanej, której nie bylibyśmy w stanie konsumować, dlatego też bardzo duży nacisk na to, co jest moim zdaniem obecnie największym problemem, jeżeli chodzi o energetykę, czyli sprawne i wysoce wydajne, coraz mniej kosztowne przechowywanie energii bez jej straty przez długi czas.
Moim zdaniem przyszłością jest wodór, jeżeli chodzi o dalekozasięgowy transport, na przykład tiry zasilane wodorem. Moim zdaniem to jest przyszłość, bo raczej nie będzie to do mniejszych pojazdów, bo przy obecnej technologii bardzo długo trwa tankowanie takiego samochodu, bo trzeba mieć zakopany zbiornik, on musi wyrównać ciśnienie, później następuje przepompowanie, sprężanie, rozprężanie, troszeczkę to trwa, ale jednak w takim samochodzie, w którym byśmy zalali kilkaset litrów takiego wodoru, może się okazać, że odległość będzie porównywalna z zasilaniem paliwowym.
Tak, Karol, na pewno. Niemniej jednak no, technologia w ogóle wodorowego zasilania aut jest od wielu, wielu lat niestety na polskim rynku prawie nieistotna, chociaż ostatnimi czasy coraz częściej słyszę reklamę Toyoty, która chwali się tym, że na polskim rynku też już jest dostępny model zasilany wodorem. Wydaje mi się mimo wszystko, że to będzie się bardzo, bardzo mocno zmieniać. No, oczywiście jest olbrzymi problem i wielu z was pewnie uważało na chemii i wie o tym, z czym się wiąże niekontrolowane rozprężenie się wodoru. Także, no tak jak mówisz, no, jest tutaj bardzo dużo ograniczeń, aczkolwiek wierzę, że myśl ludzka i wiedza i to, że będziemy inwestować nawet u nas w kraju w wiedzę i rozwój technologii, przyczyni się do tego, żeby udało się jednak zmniejszyć koszty, ale przede wszystkim znacznie, znacznie zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania tej technologii w przestrzeni miejskiej.
No tak, jest to Toyota Mirai i z tego co słyszałem, pewna stacja telewizyjna zakupiła kilka sztuk i miała u nich powstać pierwsza właśnie stacja wodorowa korporacyjna w Polsce. Jesteśmy w wodzie. A co jest w wodzie? W wodzie jest dużo kabelków. Mianowicie chodzi mi o coś, co się nazywa submarinecablemap.com i to jest mapa, na której możecie zobaczyć wszystkie kable podmorskie, jakie są położone na świecie. Nie byłem poinformowany, że jest ich tyle. Byłem przekonany, że na przykład pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi są 2-3 kable. Ta strona bardzo szybko wyprowadziła mnie z błędu i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Do Polski też idą 2 kable, obydwa idą z Borholmu i ten internet jest do nas jakoś dostarczany. I moim zdaniem też ta mapa pokazuje, dlaczego Estonia jest tak dobrze skomunikowanym krajem z tak szybkim internetem dla każdego domostwa. Patrząc, że ona jest punktem przesiadkowym dla Finlandii i części Rosji, no to wcale się nie dziwię, że te prędkości są naprawdę takie duże.
No i biorąc pod uwagę, ja znałem to rozwiązanie, jest oczywiście jeszcze, tutaj są wszystkie kable, jest, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową, można również podejrzeć sobie na jednej ze stron, jak generalnie są porozkładane kable, jeżeli chodzi o właśnie budowę morskiej energetyki wiatrowej, ale tu rzeczywiście każdy kabel ma swoje oznaczenie i można nieco więcej się na ten temat dowiedzieć, więc bardzo serdecznie polecamy dla ciekawskich.
Te kable wiążą się z kolejnym newsem, mianowicie przy 2 takich kablach pojawił się statek należący do Federacji Rosyjskiej, który swój system namierzania, to się nazywa AIS, czyli Automated Identification System, on się pojawia, on się znika i to jest statek do zadań specjalnych. Nikt się nie oszukuje, że on do tego służy, każdy wie, że to jest statek szpiegowski, który potrafi przenosić łódź podwodną, która ma zanurzenie do 6000 metrów, czyli 20 000 stóp i to są odległości, na jakich te kable leżą. I ta łódź była widoczna u wybrzeży Irlandii, przy kablach, który się nazywa Celtic North, który łączy Irlandię, Szkocję Północną z Norwegią oraz drugi kabel, który jest troszeczkę bardziej ważny, Connect minus 1, kabel o długości 5500 km ponad, który łączy wyspy ze Stanami Zjednoczonymi. I czego on tam szukał? Nikt nie wie, czy ta łódź była zanurzana. Nikt nie wie. W każdym razie wiemy, że Federacja Rosyjska coś przy tych kablach sobie majstruje.
No. Czemu mnie to nie dziwi? Próbuję wyklikać i zastanawia mnie, który z kabli jest najdłuższy, ale znalazłem tutaj jeden taki, który ma 39 tysięcy kilometrów, więc no, myślę, że to już daje do wyobraźni. No i jeżeli chodzi o podłączenie tego kabla, to rozciąga się on przez Koreę Południową, po Australię, przez Tajlandię, Indie, Pakistan, oczywiście Etiopię, kończąc się na Niemczech, przez Francję, Portugalię, Hiszpanię i Turcję po drodze, także 39 tysięcy kilometrów. Nie wiem, czy najdłuższy, ale z tego co wiem, to jeden z dłuższych.
Ja tutaj trafiłem na kabel okalający Afrykę z kolei też, 37 tysięcy kilometrów. Jedna rzecz mnie zdziwiła. W momencie, kiedy dotrzecie do Hawaii, zobaczcie, że to jest taki punkt tranzytowy pomiędzy Ameryką Północną, Australią, wszelkimi wyspami porozrzucanymi na Oceanie Pacyficznym, a także części na północnym i południowym Oceanie Pacyficznym. I słuchajcie, w książce, którą polecałem, Pamięć nieulotna Edwarda Snowdena, właśnie Hawaje są przedstawione jako taki punkt NSA, gdzie oni są podłączeni właśnie prawie że bezpośrednio do tych kabli i są w stanie przesyłać informacje, znaczy przechwytywać informacje, jakie są przesłane za pomocą tych kabli.
Ciekawe jest to generalnie to, co powiedziałeś, co wpisuje się w tego newsa odnośnie rosyjskich łodzi szpiegowskich, że właśnie w okolicach Rosji jakoś tak mało jest tych kabli i nikt tam na północy nie próbował niczego robić. Ciekawe czemu.
No właśnie, no na pewno tutaj skuty lodem też, pływające jakieś na Morzu Barenca, czy na Morzu tym Kareńskim, to jest chyba Kara Sea, to jest chyba Morze Kareńskie, z tego co pamiętam. Może warunki są niesprzyjające, a właśnie odnośnie tego artykułu i tego statku...
Morze Karskie to jest.
A, Karskie właśnie. Słuchajcie, bo cała infrastruktura oczywiście nie może być publicznie pokazana, co gdzie się znajduje, bo kilku amatorów posiadających powiedzmy firmy, które zajmują się wyławianiem statków, pewnie by się tam znalazło. Właśnie przy tych dwóch kablach najprawdopodobniej jest część jakiejś tajnej infrastruktury. I pytanie właśnie, czego tam wschodni towarzysze poszukiwali. No i teraz możemy chyba przenieść się też do sieci, tym razem telekomunikacyjnych. T-Mobile w USA potwierdza, że straciło dane klientów. W Darknecie znalazło się około 100 milionów kont, użytkowników można kupić. Sam T-Mobile potwierdza, że było to około 50 milionów kont i około 7,8 miliona kont pojawiły się informacje wrażliwe. Przede wszystkim dotyczy to klientów w Stanach Zjednoczonych, czyli miały to być imiona, nazwiska, datę urodzenia i Social Security Number, czyli to jest taki odpowiednik naszego PESEL-u, a także informacje z prawa jazdy i dowodów osobistych. Firma podkreśla, że nie wyciekły żadne numery telefonów, numery kont, piny, hasła oraz informacje finansowe.
To rzeczywiście niezłe pocieszenie.
Moim zdaniem mogliby już chyba, gdyby w Europie coś takiego się zdarzyło, mogliby się szykować na bardzo dużą karę od Komisji Europejskiej w ramach RODO. Chociaż przypadek Tauronu, który opisywał Niebezpiecznik ostatnio, gdzie okazuje się, że jedno czy dwa call center, które obsługiwały Tauron, trzymały nagrane rozmowy z informacjami o klientach na niezabezpieczonych serwerach, no to pokazuje właśnie, z czym się muszą mierzyć takie firmy. Kiedy zrzucają na kontraktorów wykonanie pewnych
prac. To nie my.
Słuchajcie, ostatni news, mianowicie Cloudflare pochwalił się odparciem ataku DDoS-owego 17,2 miliona zapytań na sekundę. Botnet naprawdę musiał być porządny.
No, liczba mówi sama za siebie.
Jak podaje Sekurak, jest to jakiś wariant botnetu Mirai, na który składa się co najmniej 20 tysięcy urządzeń. Słuchajcie, są to urządzenia IoT.
No.
Więc w momencie, nie jest tutaj nic wyszczególnione, jaki rodzaj urządzeń, ale sporo z nich, bo około 15% pochodziło z Indonezji oraz Indii, i przepraszam, 15% z Indonezji, a z Indii i Brazylii około 17%. I najlepsze jest to, że ten sam botnet został w ciągu ostatnich tygodni wykorzystany do ataków na wiele innych firm. I w tym wypadku DDoS był oparty na atak po protokołach UDP i TCP. I słuchajcie, w szczytowym momencie moc osiągnięta została 1 terabita na sekundę. Więc naprawdę szapoba dla Cloudflare'a za posiadanie infrastruktury, która potrafi utrzymać taki atak. No i jest to atak w sektorze finansowym i zakładam, że firma całkiem sporo płaci za taką ochronę. Stawiam, że tam jest co najmniej 7 zer po tej cyfrze z kwotą. I co jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego tyle ludzie za to płacą? Na przykład banki nie mogą sobie pozwolić, żeby strona padła banku bądź jakaś infrastruktura odpowiedzialna za przelewy na kilkanaście minut czy na godzinę.
No dokładnie tak. Chociaż ja ostatnio się zastanawiałem, prowadziłem taką dość wzmożoną dyskusję na ten temat, co by było, gdyby przez kilka dni w ogóle internetu nie było i kto by na tym zyskał, kto by na tym stracił i jakby chciałbym wyłączyć oczywiście z tego wszelkie kwestie związane z lotami, bankowością elektroniczną i dostępem w ogóle do środków dla większości z nas. Nie wiem, może to byłby taki zimny prysznic, kto wie.
Nie wiem, czy oglądałeś Noc Oczyszczenia. Tak by wyglądało po trzech dniach.
Nie oglądałem. A rozumiem, że do polecajek dodajesz Noc Oczyszczenia.
Nie powinienem się przyznawać, że oglądałem taki film. Jeżeli chcecie się odmóżdżyć, oglądałem trailery. Ogólnie sytuacja jest taka, że w Stanach było przeludnienie, no i rządzący stwierdzili, że przez jeden dzień, jedną noc w roku można popełniać przestępstwa.
Okej. Okay. To brzmi intrygująco.
Ludzie się zaczynali mordować.
Okej.
Okay. To nie była polecajka.
No dobrze, to skoro już zapowiedzieliśmy, Karol, od ciebie coś dzisiaj polecamy, czy jeszcze mamy coś?
Nic, totalnie nic.
Dobrze, to polecamy wam, ode mnie też nic, więc polecamy wam, żebyście, jeżeli będziecie mieli tylko chwilę czasu, zapoznali się z tym, co przygotujemy dla was w opisie odcinka, mianowicie w miarę skompensowanej formie. Odnośniki do artykułów, które pozwoliliśmy sobie dzisiaj wam przybliżyć nieco bardziej detalicznie niż zwykle.
Tak, wszystkie linki znajdują się na forumpodcast.com /15 i pamiętajcie, nie śledzimy was, na naszych stronach są wyłączone wszelkie boty śledzące, a także linki prowadzą bezpośrednio do stron osób, które te artykuły stworzyły, bądź portali. Nie używamy żadnych zliczaczy, szanując waszą prywatność.
Tak jest.
Tomasz mi się wyłączył na chwilę. Jeszcze się pożegnamy.
Halo, halo.
Halo, halo.
No dobrze, to chyba na tyle dzisiaj dla was mamy. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Tu mamy bardzo ciekawe sytuacje na sam koniec, także wszystkiego dobrego, do usłyszenia następnym razem. Ja tylko nieśmiało zapowiem, mam nadzieję, że to, co jest planowane, wydarzy się jutro i będzie to odcinek inny niż zwykle, nawet lekko ocierający się o meandry plotkarskie, co nam się nie zdarza, ale mimo wszystko gdzieś jest koneksja, jeżeli chodzi o Apple'a, więc nie będę zdradzał więcej szczegółów. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem.
Super, dziękujemy za towarzystwo, do usłyszenia. Cześć.
Cześć.